Przed tygodniem zaczęliśmy taki cykl nauczeń, który zatytułowaliśmy Pokochać Kościół. I dzisiaj druga odsłona tego nauczania. Jeżeli ktoś ma pragnienie, nie był przed tygodniem, ma pragnienie posłuchać, o czym mówiliśmy przed tygodniem, to oczywiście na stronie internetowej zachęcam do odsłuchania nauczania. Tylko tak pokrótce powiem, że rozmawialiśmy o tym, że Kościół to eklezja, czyli zgromadzenie powołanych ludzi. Co to oznacza? Jak to działa? Jakie to ma skutki? Wszystko w tym nauczaniu możecie posłuchać. Dzisiaj chciałbym kontynuować te nasze rozważania i zacznę od bardzo trywialnego, ale ważnego stwierdzenia. Bóg kocha Kościół. Czy jesteś Kościołem? To odwróć się do kogoś i powiedz, Bóg cię kocha. Hej, Bóg cię kocha. Niesamowite. Jeżeli Bóg kocha Kościół, to my nie możemy Go nie lubić. Nie możemy Go nienawidzić. Dlaczego Bóg kocha Kościół? Bo Bóg stwierdził, że to jest Jego dom. To jest Jego dom. Otwórzmy więc sobie list do Hebrajczyków, 3 rozdział, w którym przeczytamy dokładnie takie stwierdzenie. I dzisiaj sobie troszeczkę powiemy na temat Kościoła jako Bożego domu i dbania o Kościół jako Boży dom. List do Hebrajczyków, 3, 6 werset. On jest troszeczkę, przeczytamy tylko ten 6 werset, bo on jest umieszczony w jakimś kontekście, wyrwiemy go troszeczkę z tego kontekstu, aczkolwiek tak nie do końca będziemy poza kontekstem, gdyż będziemy mówić o tym, o czym wcześniejsze wersety mówiły. Hebrajczyków 3,6, będę czytał z Biblii Ewangelicznej, czytamy tam następujące słowa. Ale Chrystus jako Syn jest ponad Jego domem. Tym domem my jesteśmy. Jeśli tylko zachowamy odważną ufność i będziemy się szczycić nadzieją. Na pytanie, gdzie jest dom Boży? Ten werset odpowiada w bardzo prosty, jednoznaczny sposób. My jesteśmy domem Bożym. Powiedzmy, dom. To będzie dzisiaj bardzo ważne słowo. My jesteśmy domem Boga. Ludzie wierzący, którzy są Kościołem, są domem Boga. Nie budynek, nie jakieś wzgórze, nie jakieś specjalne święte miejsce, sanktuarium. My jesteśmy domem Boga, ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa. I ja uważam, że może zbyt śmiało, ale uważam, że każdy z was może bardzo wiele powiedzieć na temat domu. Każdy z nas doskonale rozumie, czym jest dom, jakie ma ogromne znaczenie, jaką ważną rolę odgrywa, spełnia w naszym życiu. Pozwólcie więc, że nie będę się nad tym rozwodził, ponieważ cel dzisiejszy jest taki, abyśmy za długo nie mówili o pewnych rzeczach, a skupili się na tym, co jest najistotniejsze. Wiecie doskonale, co to jest dom, jak bardzo ważny jest dom, jak wspaniale jest mieć dom. I chciałbym, abyśmy dzisiaj zajęli się jednym istotnym aspektem funkcjonowania domu, a mianowicie dom trzeba utrzymać. Prawda czy fałsz? O dom trzeba dbać. Domem trzeba się zajmować. Dom wymaga inwestycji, dom wymaga, i nie mam tu wcale na myśli tylko i wyłącznie budynku, że rynna cieknie. O dom trzeba dbać, pielęgnować, zabiegać w każdym aspekcie funkcjonowania, czy w każdym aspekcie myślenia na temat domu. I każdy z nas bardzo dobrze wie, na czym polega ten problem w tej ziemskiej rzeczywistości. Każdy z nas wie doskonale, że trzeba płacić rachunki i każdy z nas doskonale wie, że trzeba pielęgnować relacje wewnątrz rodziny, aby ten nasz dom był monolitem, był szczęśliwym miejscem, a nie był doliną Gehenny. Każdy z nas doskonale to rozumie. Ja wierzę w to gorąco, że każdy z was ma swoje doświadczenia, każdy z was ma swoje spostrzeżenia, swoje przeżycia na ten temat. Nie będziemy się na ten temat zbyt wiele rozwodzić. Ale skoro tak dobrze rozumiemy, że w ziemskiej rzeczywistości trzeba dołożyć wielu starań, aby utrzymać dom, to chciałbym zwrócić waszą uwagę, że bardzo podobnie jest z rzeczywistością duchową, w której również istnieje coś takiego jak dbałość o duchowy dom. Skoro stwierdziliśmy przed chwilą na podstawie Bożego Słowa w sposób jasny, że domem Bożym my jesteśmy, oznacza to, że również ten dom wymaga dbałości. Dbałości o jego utrzymanie. I gdy mówimy o tym zagadnieniu, to mówimy to mamy na myśli zabezpieczenie wszelkich aspektów funkcjonowania Domu Bożego, takich jak nauczanie, duszpasterstwo, funkcjonowanie służb, wzrost duchowy każdego, kto tworzy ten dom, relacje pomiędzy ludźmi tworzących ten dom, ale również takie trywialne rzeczy jak to, żeby tutaj było światło, żeby było ciepło. Fajnie wam tu dzisiaj? Ktoś czuje się zmarznięty? A jak myślicie, czemu się nie czujecie zmarznięci? Bo jest ciepło. A czemu jest ciepło? Bo piec chodzi. A czemu piec chodzi? Bo jest gaz. A gaz czemu nam dostarczają? Bo płacimy. Doszliśmy po nitce do kłębka. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że przychodząc do kościoła, oni siadają w pachnącej przestrzeni, bo ktoś tą przestrzeń oczyścił, odkurzył i włączył do gniazdka pachnidełko. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, być może nie zastanawia się nad tym, że jest ciepło dlatego, że ktoś zapłacił za gaz i że jest tak fajnie, bo świeci światło. Jak ktoś chce zobaczyć, co to znaczy być w kościele typu hardcore, to zobaczcie na zdjęcia w przedsionku. Tu do gości się zwracam. Tam są zdjęcia, zwróćcie uwagę na stan ścian i na daty. Oczywiście ten stan ścian się zmieniał wraz z postępem dat. My na początku tutaj siedzieliśmy w takich warunkach, że to były katakumby. Tak to nazywaliśmy. Ziąb, ja o 6 rano wstawałem, piec włączałem tam w siłę, nie było sufitu, nie było zrobionych ścian. To była naprawdę niesamowita sprawa, że w ogóle ktoś tu przychodził na nabożeństwo, że nie głosiłem do kazania do mojej żony i do moich dzieci tylko i do teściowej. Że byli jacyś ludzie, którzy chcieli tu być. A dla mnie oni są bohaterami wiary. Nawet wczoraj miałem wizytę jednego człowieka z Koszalina, skądinąd. Tam rozmawialiśmy, dawno się nie widzieliśmy, kilkanaście lat. Ja mu mówię, słuchaj stary, wiesz, to było bohaterstwo. Ci ludzie, zobacz, w kurtkach tu siedzieli na nabożeństwie. I na pewno każdy z nas, kto przeszedł taką drogę, docenia to, że dzisiaj tu mamy wykładzinkę, że mamy wymalowane ściany, że jest miło, ładnie i przyjemnie, że można wypić kawę, herbatę i zjeść ciasto za darmo po nabożeństwie. Kiedyś tak nie było. Zobaczcie, bo to jest kwestia, która wchodzi również w skład utrzymania domu. Powiedzieliśmy sobie o duszpasterstwie, o relacjach, o funkcjonowaniu służb, ale nie zapominajmy o tym, że duchowy dom to również to, iż możemy zbierać się w miejscu, o które zadbaliśmy. I bardzo interesującą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę teraz, jest to, że za wszystkie te sprawy, które są związane z utrzymaniem domu, odpowiedzialni są domownicy. To my wierzący mamy zadbać o pomyślność Domu Bożego w każdym aspekcie funkcjonowania Domu Bożego. Nie ktoś z NRK, na przykład z Warszawy. Co to jest NRK? Naczelna Rada Kościoła. Pewnie niektórzy z was nie wiedzą, ale Kościół Świątkowy ma takie ciało, Naczelna Rada Kościoła się nazywa. Ale oni nie będą dbali o pomyślność tego zboru. Urząd Miasta, którego reprezentanta tu mamy, nie będzie dbać o pomyślność tego zboru. Rząd nie będzie dbał o pomyślność tego zboru. Jeżeli tutaj będzie kiepsko, to nie wolno powiedzieć na wizycie z premierem: premierze, jak żyć w kościele takim kiepskim? Rząd nie zadba o pomyślność tego zboru. Domownicy dbają o to, aby dom był w jak najlepszym standardzie. I gdy mówię dom, mam na myśli wszystko, co wchodzi w skład duchowego domu, o którym dzisiaj mówimy, o którym jesteśmy my, wierzący ludzie. I ciekawe, że Bóg postanowił, iż swoistym miernikiem tej dbałości o dom będzie coś absolutnie materialnego, mianowicie dziesięcina. I chciałbym dzisiaj poświęcić trochę czasu na ten temat. Otwórzmy Księgę Malachiasza, rozdział trzeci. Dzisiaj jesteśmy w trzecich rozdziałach. Trzeci rozdział Hebrajczyków, trzeci rozdział Malachiasza. Parę słów z trzeciego rozdziału Księgi Malachiasza od 8 do 12. Przeczytajmy te wersety. Czy człowiek może okraść Boga? Bo wy mnie okradacie. Jednak pytacie, w czym cię okradamy? W dziesięcinach i darach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie okradacie, wy cały naród. Przynieście do spichlerza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonów waszej ziemi i nie uszczuplał zbiorów z winnic, mówi Pan zastępów. I za szczęśliwców uznają was narody, dlatego że wasz kraj stanie się uroczy, mówi Pan zastępów. Parę szczegółów dotyczących tego tekstu. Pierwszy szczegół, jest tu mowa o dziesięcinach i darach. Krótko, to są dwa sposoby finansowania funkcjonowania Kościoła, Domu Bożego. Dwa sposoby. I one są różne. Nie mylmy ofiary, którą przed chwilą zbieraliśmy do koszyka. To jest dobrowolna ofiara, dar, twój dar. I tak o nim się wyrażamy. A dziesięcina to jest inna rzecz. Te dwie rzeczy są rozdzielone i gdy czytamy, szczególnie właśnie w Starym Testamencie, różne fragmenty mówiące na ten temat, widać, że to są dwa różne sposoby działania w sferze finansów względem Domu Bożego. Po drugie, dziesięcinę przynosi się do Domu Boga, czyli do miejsca, które jest domem dla człowieka, tym Domem Bożym. Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy wcześniej, domem Bożym jesteśmy my, którzy tworzymy lokalny zbór. Dziesięcinę przynosi się do lokalnego zboru, ponieważ to jest twój dom. Chyba że twoim domem duchowym jest coś innego. Na przykład niektórzy misjonarze wyjeżdżają na misję i ich domem jest ich misja. Okej, i oni tam oddają dziesięciny. Ale zarówno w nawiązaniu do nauczania sprzed tygodnia, jak i tego, co powiedzieliśmy już dziś, my jesteśmy domem Bożym. My wierzący, tworzący eklezję, czyli lokalny kościół, lokalny zbór. I wyraźnie tutaj tekst mówi, przynieście do spichrza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu. Ktoś może powiedzieć, czyli tu chodzi o dom Boży. Tak, ale dla ciebie dom Boży gdzie jest? Każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Gdzie jest mój dom? Ten duchowy dom. Gdzie się karmię, gdzie wzrastam, gdzie się narodziłem na nowo. No chociaż niekoniecznie, bo mogliśmy się gdzieś przenieść. Nawróciliśmy się w innym miejscu, a teraz funkcjonujemy w innym miejscu. Ale gdzie jest twój dom? Nie będziemy się tutaj, że tak powiem, jeszcze więcej na ten temat rozwodzić, gdyż przed tygodniem wyjaśniliśmy sobie, co to jest eklezja, jak funkcjonuje eklezja, jakie ma funkcje. Więc mam nadzieję, że pamiętacie. Niemniej, nie inne miejsca, nie inne projekty, nie inne zamierzenia, ale dom Boży, dom duchowy, twój, jest miejscem, do którego przynosimy dziesięcinę. To jest bardzo istotny element, który tutaj widzimy. I na przykład, żeby to zilustrować przykładem ze Starego Testamentu, w Starym Testamencie Izraelici nie składali dziesięciny w żadnej innej świątyni, nie szli do Damaszku, nie szli do Gazy, nie szli do jakiegokolwiek innego miasta, tylko szli do Jerozolimy i tam składali dziesięcinę. Oczywiście mówimy tutaj o czasie, gdy w Jerozolimie już był ustanowiony przybytek pański, bo gdy był w Sylo, to oni składali w Sylo te dziesięciny. Wszędzie, gdzie był Dom Boży, tam składali dziesięcinę. Po trzecie, mamy zbierać dziesięcinę, aby był zapas w domu. Tak jest to napisane, tak? Przynieście do spichrza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu. Co to oznacza? To oznacza, że w Domu Bożym ma być obfitość. To jest mocna rzecz. Tu nie chodzi o to, żeby w Domu Bożym było tylko troszkę. Aby związać koniec z końcem. Aby popłacić rachunki, a potem to już jakoś tam. Nie. Dlaczego? Ponieważ obfitość zapewnia powodzenie, pomyślność. I teraz interesujące jest to, że Bóg mówi, przynieście dziesięciny, aby było dużo, aby starczyło na wszystko, abyśmy mogli zrobić coś naprawdę wielkiego, poważnego, coś, co będzie oddaniem mojej chwały, będzie próbą pokazania, że jestem wielki. Kościół ma być zgromadzeniem cechującym się dobrą jakością, co jest zawsze Dobra jakość jest zawsze wynikiem obfitości. Jeżeli niestety mamy jakiś sezon, jakiś moment w naszym życiu, gdy mamy cienko z kasą, to nie idziemy do najlepszych butików i nie kupujemy butów, tylko pójdziemy do sklepów, w których są buty tańsze i kupimy te tańsze. Nie oznacza to wcale, że kupujemy lepszą jakość. Tańsze nie znaczy lepsze. I to mam nadzieję, że to doskonale rozumiecie. Tak jest z wieloma sprawami w naszym życiu, że niewiele płacisz, niewiele dostajesz. I tak naprawdę, moi drodzy, to, co tutaj reprezentujemy sobą w Kościele, powinno być jak najlepszej jakości. Zarówno pod względem duchowym, jak i pod względem osobowościowym. Każdy z nas powinien reprezentować najlepszą jakość charakteru, osobowości, jak i to, co reprezentujemy tutaj w sferze materialnej. Dlatego zobaczcie, funkcjonujemy, że niedawno wymieniliśmy krzesła. Zrobiliśmy nową kawiarenkę. Fajnie teraz się tam siedzi, nie? Fajne foteliki, lepsze niż drewniane krzesła, że pupa bolała. Jakość. Jakości nie osiągniesz bez obfitości. Ktoś może powiedzieć, ale co ma wspólnego moja dziesięcina do mojej jakości osobowości, mojego charakteru? Bardzo dużo. Za chwilę o tym powiemy. I pamiętajmy, że gdy czytamy sobie teraz tą księgę Malachiasza, jest to tekst ze Starego Testamentu, w związku z powyższym powinniśmy patrzeć na ten tekst w sposób duchowy, nadać mu interpretację duchową. Po czwarte więc, oddawanie dziesięciny do zboru jest bezpośrednio związane z dawaniem Bogu. I tu nie ma żadnego rozdźwięku. Dając do zboru dziesięcinę, oddając, bo nie płacimy dziesięciny, tylko oddajemy, tak? Daję Bogu. Bóg patrzy na serce i prawda jest taka, że Jemu nasze pieniądze są niepotrzebne. Amen? On ma wszystko. On ma całe srebro i złoto świata, należą do Niego. Ale to nie o to tu chodzi. Jak powiedziałem na wstępie, Bóg postanowił, że swoistym miernikiem naszej dbałości o Jego dom będzie coś bardzo wymiernego, bardzo realnego i materialnego. I dlatego postanowił ustanowić coś takiego jak dziesięcina. Gdyż poprzez dawanie dziesięciny my bardzo dużo mówimy. Poprzez niedawanie również bardzo dużo mówimy. Ktoś może powiedzieć, ale to nie ma żadnego związku. No to nie dyskutuj ze mną, tylko z Panem Bogiem. Nie, ja to ustaliłem. Ja was teraz nauczam tylko zasad, które Bóg ustanowił. I od razu gwiazdka i przypis. Jeżeli ktoś uważa, że dziesięcina nie jest nowotestamentowa, to nie zgadzam się z tobą. Jest absolutnie w Nowym Testamencie i po nabożeństwie albo innego dnia jestem w stanie ci to pokazać. Nie dajcie się zwieść, że dziesięcina jest tylko do Starego Testamentu. To nieprawda. To nieprawda. Więc gdy dajemy dziesięcinę do zboru, oddajemy, dajemy Bogu. Nie dajemy pastorowi, nie dajemy bratu, siostrze, dajemy Bogu. No ale przecież wpłacam na konto zboru, jeżeli ktoś tym kanałem oddaje dziesięcinę. Tak, no bo trzeba to jakoś zrobić. W Starym Testamencie czytamy, że dziesięcinę przynoszono w postaci owiec, mąki, gotowego pieniądza, na przykład drachmy, tak? Sposób jest kwestią wtórną. Dla Boga istotne jest serce. Czy oddaję dziesięcinę dlatego, że to jest mój dom? Dlatego, że kocham ten dom? I chciałbym wam powiedzieć coś trudnego. No ale czasami tak muszę. Jest dosyć ciekawym zjawiskiem, że zawsze jednym z pierwszych objawów wewnętrznej choroby człowieka, tej wewnętrznej duchowej choroby człowieka, jest to, że przestaje oddawać dziesięcinę albo w ogóle nie daje. To jest bardzo ciekawe. Każdy, kto kocha Kościół, kto kocha swój zbór, kto jest w zdrowej, żywej relacji z Kościołem, w ogóle nie ma problemu z tym. Natychmiast. Niektórzy z was, gdy przyszli tutaj do zboru, nawet nie byliście na ten temat nauczani. Sami odkryliście gdzieś w Biblii albo w jakiejś książce i sami zaczęliście przychodzić i mówić, ja chcę oddawać dziesięcinę, jak mogę to zrobić? Dlaczego? Dlatego, że to było twoje miejsce, twój dom, to była twoja inwestycja w twoje siedlisko. Ale gdy tylko zaczyna pojawiać się zgrzycik w serduszku, tylko zaczyna coś nie zgadzać się, nie dodawać, jest jakiś foch albo jakieś coś, nie ma mowy o dziesięcinie. To jest pierwsza rzecz, która natychmiast zakręcana jest kurek. Natychmiast. Wiecie co, ja to widziałem i gdy byłem w kościele w Koszalinie, ten mechanizm zawsze tak działał i tutaj tak też działa. Zawsze. Dlaczego? Bo pieniądze nawracają się ostatnie. Tak, jest takie powiedzenie, portfel nawraca się ostatni. I jako pierwszy natychmiast zostają przykręcone. Jak tylko jest jakiś, coś się nie zgadza, jest jakaś wewnętrzna choroba, pierwsza rzecz to stop dziesięcina. Mamy taką zasadę w naszym zborze, nie wiem, czy o tym wszyscy wiecie, ale każdy, kto jest przywódcy, w przywódczym gronie tego kościoła, starsi, liderzy, służb, podstawowym warunkiem, by weszli w swój urząd, jest to, czy oddają dziesięcinę. Mówię tutaj o liderach, o przywódcach. Dlaczego? Ja chcę być otoczony ludźmi, którzy kochają ten kościół tak jak ja. Ja nie chcę najemników. Ja chcę pasjonatów, którzy będą rozpaleni. O, ten kościół to moje życie. To jest podstawa. Na takich ludziach można polegać, tacy ludzie kochają was, oni oddają swoje życie dla was. Co jest miernikiem tego? Nie słowa, nie deklaracje, coś niezwykle czytelnego i zmierzalnego. Dziesięcina. Bóg jest genialny. Bóg jest genialny. Ktoś może powiedzieć, ale co ma wspólnego pieniądz, brudna mamona z czymś duchowym? 16 rozdział Ewangelii Łukasza. Nie będziemy teraz tego czytać, ale zachęcam wszystkich wątpiących w te słowa, które mówię. Przeczytajcie, Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. Jezus tam bardzo jasno wyjaśnia, że pieniądze są najmniejszą rzeczą, która jednocześnie niesamowicie pokazuje stan serca. To jest idealny, genialny test. Co tak naprawdę w twoim sercu jest? I to jest ciekawe, dlaczego ja mówię o tym, że ludzie pierwszą rzeczą, którą gdy mają jakiś zgrzyt ze zborem czy z kimś ze zboru, to przestają dawać dziesięcinę. Wiecie, gdy byłem w Anglii na misjach kiedyś, to mieliśmy okazję dużo z Anglikami sobie łazić, chodziliśmy od domu do domu, głosiliśmy Ewangelię i tak dalej. I Brytyjczycy, ci Anglicy rodowici nam powiedzieli coś takiego, że u nich jest takie coś, że faceci po pracy nie idą do domu, tylko uciekają do pubu. Ja mówię, ale dlaczego? A, bo nasi faceci są tacy nierodzinni. Pomyślałem sobie, jak, zaraz. Przecież dom to jest najlepsze miejsce do odpoczynku, do zrelaksowania się, a oni uciekają. I potem usłyszałem historię pewnej dziewczyny, może ona, dziewczyna opowiadała, wierząca dziewczyna opowiadała historię swojego taty. Kiedyś napomknęła, że jej tato ma w piwnicy akwaria. Ja mówię, jak akwaria? No tak, mój tato tam, wiesz, postawił sobie jedno akwarium, drugie, dywanik, światełko, ogrzewanie. Ja mówię, no i co? No i siedzi tam. No, jak siedzi tam w piwnicy? No siedzi. Przychodzi z pracy, zje obiad i schodzi do piwnicy. Mówi do mamy, idę do piwnicy i schodzi. Ale co to? Nie odrabia z tobą lekcji? Nie odrabiał z tobą lekcji? Nie chodził na spacery z mamą? Nie. Karmił rybki. Ty żartujesz. A powiedz mi, a jak, jeżeli chodzi o relacje z twoimi, między twoimi rodzicami? No nie najlepiej. No ja się nie dziwię. Dwa przykłady. Ktoś nie chce inwestować w swój dom, swojego czasu, swojego potencjału, tak, miłości, rozmów, nawiązania relacji, wysiłku i tak dalej, to wszystko, co się wiąże z domem. Wiecie, co robi? Pryska z tego domu. Na przykład mam wyjazdy służbowe. Niedawno usłyszałem, że pewien człowiek, kochająca rodzina, zaczął często wyjeżdżać na wyjazdy służbowe. Dzisiaj są po rozwodzie. Facet pryskał z domu. Na stacji benzynowej w Kołobrzegu go spotkałem kiedyś. Mówię, co ty tu robisz? Ja no i przyjechałem. Okazało się, że jakąś pannę tutaj wyrwał. Chłopie, siedź w domu. Ale ja nie chcę inwestować do domu. Ja chcę poza dom. Dom mnie nie interesuje. Bo na przykład się pokłóciłem z moją żoną albo z moim mężem, więc pryskam. Poza dom. To jest ciekawe, że w życiu codziennym mamy tego typu przykłady. Niektórzy mają czasochłonne hobby na przykład, tak? Właśnie powiedziałem o tych rybkach, tak? Ci ludzie nie przynoszą tego, co najcenniejsze do domu. I dokładnie to samo jest w kościele. Jeżeli coś jest nie tak między tobą a kościołem, pierwsza rzecz, natychmiast pryskasz z kościoła. I pierwszą rzeczą, które odejdą z kościoła, będą finanse. To jest pierwsza rzecz. Nie będziesz oddawał dziesięciny, to jest na początku, a potem dalsze rzeczy, ale to jest tylko początek pewnego destruktywnego procesu. Dziesięcina to jest taki niesamowity mechanizm, za pomocą którego Bóg objawia stan naszego serca. Bóg oczywiście je zna, wie, jakie jest nasze serce, ale aby nasze prawdziwe nastawienie serca wobec Niego i Jego domu zostało uzewnętrznione, On wymyślił taki mechanizm. To teraz chcę sprawdzić, chcę, żebyś ty też zobaczył, w którym miejscu jesteś. Dlatego nauczanie na temat dziesięciny jest takie ważne, abyśmy my uświadomili sobie, że to nie jest kwestia średniowiecznego podejścia do obciążeń podatkowych, bo niektórzy tak uważają, że dziesięcina to jest coś, co się wiąże ze średniowieczem i jest to swoistego rodzaju podatek, tylko jest to szczególny rodzaj sprawdzianu, który testuje nasze serca, naszą wiarę, nasze relacje z Kościołem, nasze relacje z Bogiem. I bardzo proszę, nie przekreślajcie mnie. Ja wam tylko mówię, co jest napisane w Biblii. To Bóg to wymyślił. I piąta rzecz, ostatnia. Bezpośrednią konsekwencją naszej wierności w oddawaniu dziesięciny do domu Bożego jest powodzenie. Tak? Skoro ty dasz do domu Bożego, Bóg zadba o twoje życie. I proszę, żebyśmy nie rozumieli tego jako prostą, handlową zależność, coś za coś. To kwestia stanu serca. Pamiętajcie, w dziesięcinie jest mnóstwo duchowych rzeczy. To nie jest tylko kwestia przelewu. To nie jest kwestia podatku, obowiązku. W naszym zborze mamy taką zasadę, że robimy wszystko na podstawie wiary. To znaczy, musisz mieć wewnętrzne przekonanie co do pewnych rzeczy, żeby te rzeczy robić. Nie naginamy nikogo, nie zmuszamy, nie nagabujemy do tego, żeby robić takie czy inne rzeczy i dotyczy to również dziesięciny. Ale chcę wam pokazać, że dziesięcina tak naprawdę jest związana z naszym sercem. Skoro nasze serce chce zadbać o Boży dom, czyli o ten lokalny zbór, bo kochamy ten dom, bo kochamy tych ludzi, bo jesteśmy częścią tego zgromadzenia, tej eklezji i to jest nasze życie, no to za tym pójdą nasze pieniądze i Bóg mówi, okej, ja widzę twoje serce, widzę twoje oddanie, ja chcę być razem z tobą w twoim życiu, w każdym aspekcie twojego życia. Ty dbasz o mój dom, a ja dbam o twoje życie. I co, jak Bóg zaczyna dbać o nasze życie, to co się dzieje? Zobaczcie, 11 werset mówi, zadbam o to. Bóg zadba o to, aby nikt nie niszczył twojego życia, żaden szkodnik, to jest napisane. Tak? Żeby nic nie uszczuplało zbiorów twojej winnicy, czyli żeby twoje finanse nie były wykradane. Ja zauważyłem kiedyś z moją żoną, że jak jesteśmy pobłogosławieni w jakiś sposób finansowo, to nagle pojawia się jakiś złodziej. Nie wiem, jakaś choroba, jakiś wypadek, jakieś coś się zepsuje. I wszystko to błogosławieństwo, które dostajemy, musimy wydać na tego złodzieja. Mówię, orzesz ty w mordę. Mówię, nie ma. Jak przychodzi teraz błogosławieństwo do nas, ja mówię, i żaden złodziej mi tego nie wykradnie. To jest po to, żebyśmy mieli obfitość. To jest po to, żebyśmy się cieszyli, żebyśmy mogli radować się Bożym błogosławieństwem. Dlatego Pan napisał, zadbam o to, żeby nikt nie szkodził twoim plonom. A ludzie, którzy będą patrzeć na twoje życie, powiedzą, wow, jesteś błogosławiony, tu jest napisane, i za szczęśliwców uznają was narody. W języku greckim tutaj jest, w przykładzie Starego Testamentu w języku greckim jest to słowo makarios, które oznacza błogosławieni, szczęśliwi. To jest to. Ludzie patrzą na Boży lud i mówią, wow, ci ludzie są błogosławieni. Oni są naprawdę uszczęśliwieni. Więc bardzo was proszę, nie myślcie, że chcę teraz tym nauczaniem wycisnąć od was więcej pieniędzy. To jest brudne, cielesne myślenie. Precz. Nie myślimy w ten sposób. Raczej wierzę w to gorąco, że Duch Święty dlatego dał ten temat, gdyż pragnie, abyśmy mieli właściwe podejście do domu Bożego. Do zboru, który tworzymy. Odrzućmy ten powszechnie panujący stereotyp, że do kościoła się przychodzi. Odwiedza się kościół. Tak? Zwróćcie uwagę, że to jest coś, co panuje w naszym kraju. Idę do kościoła, swoje tam 45 minut odpękam, zapalę Bogu świeczkę, a potem idę w swoje życie. To jest jedna bajka, a moje życie to jest druga bajka. To jest bardzo zły stereotyp. I bardzo ważne, abyśmy myśląc o kościele, żyjąc w kościele, zaczęli zmieniać ten stereotyp, jeżeli takowy jeszcze w nas panuje. Wiecie, to co tutaj robimy, to jest coś więcej niż niedziela. Wczoraj tutaj były zajęcia z dziećmi, kościół dziecięcy. Jak ja patrzę na służbę kościoła dziecięcego, wiecie, to jestem zachwycony. To, co oni tam dają, to jest nieustanny rozwój, to jest nieustanna praca, to jest nieustanne inwestowanie w nasze dzieci. Fenomenalnie pracują. To jest jedna z najlepiej funkcjonujących służb oprócz kaznodziejstw. Żartuję. Są rewelacyjni. Ja mówię, oni naprawdę kochają ten kościół. I wszyscy, no, na pewno liderzy, oddają dziesięcinę. Oni wiedzą, jak to smakuje. Oni inwestują w ten dom. Dlaczego o tym mówię? Bo oni są tutaj nie tylko w niedzielę. Oni tutaj czasami przyjeżdżają w tygodniu, sprzątają zabawki, układają, coś tam mają jakieś spotkania, gdzieś tam coś planują, jeżdżą na jakieś konferencje, poświęcają się naszym dzieciom nie tylko w niedzielę, ale również i w tygodniu. Rewelacja. Musimy, a może raczej proponuję, abyśmy zmienili swoje nastawienie do kościoła. To nie jest tylko niedziela. Kościół to ludzie. Ja będę jeszcze o tym głosił, ale rzucę teraz tylko jedno hasło. Chrześcijanie przegrywają swoje chrześcijaństwo nie w niedzielę, w tygodniu. Przegrywamy swoje chrześcijaństwo w tygodniu. W niedzielę nasza wiara potrafi poszybować wysoko, a w tygodniu nasza wiara potrafi dołować bardzo nisko. Dlaczego? Bo stereotyp myślenia, że Kościół to tylko niedziela, po prostu rozwala nam wszystko. Ale o tym będziemy mówić w inną niedzielę, jak będziemy kontynuować ten cykl. Przyjmijmy więc Boży sposób myślenia, że my jesteśmy eklezją, kościołem, to my jesteśmy domem Bożym, więc dajemy do tego domu, aby dać Bogu, to jest pierwsza rzecz, najważniejsza oczywiście, ale również po to, aby zadbać o siebie. Bo to jest interesujące, że w starotestamentowym dawaniu dziesięciny Izraelici przynosili 10% do świątyni w Jerozolimie, a potem siadali i część jej zjadali. Mieli ucztę. Dlaczego? Gdy ty oddajesz swoją dziesięcinę tutaj do kościoła, to ty z tego korzystasz. Bo ci jest ciepło. Bo tu jest pachnąco. Bo jest przyjemnie i nie musisz się wstydzić zapraszając jakiegoś gościa. Amen? I jemy to. Więc oddając dziesięcinę dajemy Bogu, ale również dbamy o siebie. Zabezpieczamy nasz dom, że będzie dobry jakościowo i że nie będziemy się wstydzić tego, co reprezentujemy sobą. Nawet coś takiego jak nauczanie. Jeżeli karmicie się słowem, które jest ogłoszone, to wiedzcie, że dlatego, iż wasza dziesięcina również jest poświęcona temu, że ja mam ofiarę. A dlaczego to jest takie ważne? Ja pracowałem, jak służyłem w Koszalinie, ja pracowałem w ratuszu i musiałem dzielić mój dzień na pracę i na służbę. To nie ma sensu. To jest najgorsze rozwiązanie, jakie może być. Nie możesz być szewcem i hutnikiem jednocześnie. Dobry pokarm to efekt określonej pracy. Aby wykonać tą określoną pracę, trzeba mieć stworzone warunki do pracy. Gdy oddajemy dziesięcinę do kościoła, stwarzamy warunki do rozwoju tego Kościoła również w sferze nauczania. Jeżeli nasz Kościół będzie się jeszcze dalej rozwijał, o czym sobie powiemy dzisiaj na spotkaniu członkowskim, to już planujemy, już zaczynamy myśleć o tym, żeby zatrudnić kogoś jeszcze w Kościele, po to, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby. To jest pewna przyszłość, to jest pewna perspektywa w przyszłość, ale tak ma to funkcjonować. Łożymy na misję, łożymy na ludzi, którzy wyjeżdżają, którzy gdzieś tam działają. Tak ma być. To jest dbałość i o jakość domu Bożego. Więc jak widzicie, jest to bardzo ważny aspekt Kościoła, istnienia i funkcjonowania domu Bożego. I wierzę w to gorąco, że Bóg chce, aby nasz dom był na najwyższym poziomie. Zarówno w sferze naszego osobistego życia z Bogiem i o to dba nauczanie, duszpasterstwo, relacje. O to dbamy oczywiście my też sami. Ale również na tych innych, w tych innych obszarach, jak to, że funkcjonują służby, to, że jest posprzątane, to, że jest ładnie. To jest eklezja. To my. My to tworzymy. I ja wierzę w to gorąco, że gdy chcemy pokochać Kościół, ten aspekt również musi zaistnieć w naszej miłości do Kościoła. Amen.